kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W studiu goście politolog z Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, dr Szymon Osowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy w parę godzin przed ogłoszeniem, przed rozpoczęciem się żałoby narodowej w związku z morderstwem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w całym kraju. Dziś od godziny 17 rozpocznie się żałoba narodowa. Potrwa do soboty do godziny 19. Jutro w Bazylice Mariackiej o godzinie 12 będzie msza żałobna. Tam prezydent zostanie też pochowany. Udział zapowiedzieli premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Będzie też przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Decyzja o pochówku Pawła Adamowicza w Bazylice Mariackiej to była inicjatywa władz kościelnych. Rodzina ją przyjęła. Mszę świętą odprawia arcybiskup Sławuj Leszej Głódź. Ja chciałam się zapytać o żałobę narodową. Co to jest za instytucja? Co będzie w tym czasie od 17 dzisiaj do 19 jutro się działo?
Formalnie nie będzie prawie nic, w sensie takich nie będzie imprez, nie będzie, zakładam, że wszystkie już koncerty, imprezy o charakterze rozrywkowym zostaną odwołane. No i bardzo dobrze oczywiście, no bo jest taki trochę okres żałoba, czyli zaduma. To jest taki czas, gdzie nie powinniśmy się bawić, tak? Tylko powinniśmy, tak było dobrze, zastanowić się nad tym, dlaczego to, co sprawiło, że doszło do tej tragedii, do tego morderstwa. Zastanowić się, czy możemy wyciągnąć jakieś wnioski my jako ludzie, jako Polacy, jako politycy na przyszłość.
No właśnie, czy możemy jakieś wnioski wyciągnąć?
Znaczy na pewno wiemy, że co widzieliśmy, prawda? No to morderstwo miało też o tyle taki dodatkowy wymiar, że widzieli to ludzie na żywo, a dzisiaj oglądają to miliony w telewizji.
Wielokrotnie powtarzane.
Znaczy, na szczęście żadne medium nie pokazało tego nagrania do końca, tak? No to tutaj jakaś pewna odpowiedzialność. No mam nadzieję, że w sieci to się za chwilę nie pojawi, prawda? Bo tak często było, że media, te tradycyjne media, w sensie instytucjonalne, nie pokazywały takich rzeczy, a potem w sieci można było ten sam moment znaleźć. Także to na pewno pierwszy taki duży plus dla realizatorów tego, że nikt tego nie widział.
W jakim momencie jesteśmy teraz, w takim razie, jeśli chodzi o scenę polityczną w Polsce już przez to wydarzenie?
Jakie będą tego skutki, już do końca nie wiemy. Na pewno mam wrażenie, to co widzimy, że władze państwowe, myślę, że ostrzej zaczną wykorzystywać przepisy kodeksu karnego i ścigać tych, którzy obrażają, to samo słowo, którzy, to się ładnie mówi, sieją mowę nienawiści, ale przede wszystkim, którzy popełniają przestępstwo w dużej mierze w sieci, w internecie, tak? Bo jeżeli za chwilę po tym tragicznym wydarzeniu ktoś pisze, że teraz kolej na prezydenta, zdaje się, Poznania i Wrocławia, to jest przestępstwo. Przez lata sądy i prokuratura, przecież może nie tyle sądy, bo to często właśnie nie dochodziło do nawet procesów, tylko policja i prokuratura nie do końca wiedziały, jak do tego podejść, tak? Traktowano to, bano się cały czas, myślę, być posądzonym o ograniczenia wolności słowa, tak? Ale wolność słowa to jest wolność opinii, bardzo krytycznej, natomiast to nie jest, mamy tutaj z jednej strony wartość, jaką jest wolność słowa, ale z drugiej strony mamy godność każdego człowieka, także polityka.
Ale wydaje się, że tutaj w tej kwestii rzeczywiście coś ruszyło. Szef MSWiA Joachim Brudziński poinformował we wtorek, że od niedzielnego ataku policja zatrzymała trzy osoby, które groziły osobom publicznym, w tym prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie oraz prezydentowi Olsztyna Piotrowi Grzymowiczowi. To wiadomości z wtorku, a ja chciałam zapytać się teraz o to jeszcze. No cóż, jak to będzie po? Jak to będzie wyglądać sytuacja w Gdańsku polityczna? Jakie są procedury w przypadku tak tragicznego wydarzenia, jak nagła śmierć prezydenta, w tym wypadku tragiczna bardzo?
Jeśli chodzi o Gdańsk, to jakby tutaj wszystko wiemy. Już tutaj pani zastępca prezydenta została przez premiera powoływana na stanowisko komisarza, ponieważ prezydent...
Pani Aleksandra Dulkiewicz, tak?
Tak, zgadza się, została komisarzem. W ciągu 3 miesięcy od daty niemożności sprawowania urzędu przez prezydenta zostaną rozpisane wybory. I tu zakładam, że pani Dulkiewicz będzie prezydentem Gdańska. No żadna chyba partia polityczna nie wystawi swojego kandydata. Przypomnę, że prezydent Adamowicz pokonał w wyborach samorządowych i kandydata Prawa i Sprawiedliwości, i kandydata Platformy Obywatelskiej w drugiej turze dość wyraźnie, więc jakby tutaj nie sądzę, że ci kandydaci zapowiedzieli, zdaje się, że nie wystartują. No, myślę, że nikt nie wystartuje. Zakładam, że to po prostu będzie, będą wybory bez kampanii. Myślę, że będzie jeden, oczywiście ktoś się zawsze może zgłosić, prawda? Jakiś oszołom, ale na to nic nie poradzimy. Ale myślę, że no wiadomo, kto będzie przez najbliższe lata rządził Gdańskiem i w jakim sensie, tak jak się dzisiaj mówi, może za duże słowa, realizował no, ten testament, czy po prostu politykę prezydenta, który no, rządził Gdańskiem powyżej ponad 20 lat i cieszył się bardzo dużym poparciem swoich mieszkańców. Myślę, że ja mówię, kampanii nie będzie. Zastanawiam się, jaka będzie frekwencja. Myślę, że gdańszczanie, mimo że kampanii nie będzie, masowo pójdą do tych wyborów i no, pokażą poparcie dla pani dzisiaj komisarz, myślę, że w przyszłości prezydent, ale także dla no, tej polityki swojego prezydenta. Tak? No bo to jednak no, stała się olbrzymia tragedia i to zawsze jest jakiś tam powód, nie wiem, jakiegoś rachunku sumienia chociażby.
Pani Aleksandra Dulkiewicz, po tej mianowaniu jej zastępczynia zmarłego świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza, po mianowaniu jej przez Mateusza Morawieckiego komisarzem w Gdańsku, powiedziała, że gest pana premiera jest ludzki, pokazujący wyciągniętą rękę.
Na pewno. Z drugiej strony no, każda...
To może być taka osoba, która zaleczy trochę te rany tutaj, polityczne?
Gdyby premier powołał kogoś, jakiegoś urzędnika ze swojej opcji politycznej, no to wiadomo, że po pierwsze to by spowodowało, że nastroje byłyby dużo ostrzejsze, a po drugie on oczywiście wybory tym bardziej by przegrał, prawda? Więc jakby tutaj to jest jedyny sensowny, myślę, że raz, że dobrze odbierany oczywiście, ale także sensowny z punktu widzenia pewnej strategii, strategii posunięcia. No nie wyobrażam sobie, żeby komisarzem tak był ktoś z opcji, która przegrała przed chwilą wybory. Także, znaczy, w Gdańsku myślę, że sytuacja będzie spokojna. Jak mówię, kampania będzie pewno bez kampanii, skończy się wyborami pani Dulkiewicz, która zostanie prezydentem Gdańska no, do końca kadencji.
Mieliśmy tragedię smoleńską, była też śmierć Jana Pawła II, po której na chwilę zamarliśmy w takim bezruchu, w takiej inicjatywie i chęci wzajemnego pojednania się. Czy jest taka szansa w tym przypadku?
Po śmierci Jana Pawła rzeczywiście był krótki okres, mówiono o pokoleniu JP2, myślę, że już nikt o tym nie mówi. Po Smoleńsku też, tydzień, tragedia, liczba osób, tak jeszcze, no to też robiło ogromne wrażenie. I co? I Smoleń stał się dzisiaj największym tematem podziałów pomiędzy Polakami. No tutaj myślę, że akurat w tą stronę nie pójdziemy, ale na pewno życie polityczne wróci do swojego normalnego trybu, tym bardziej, że mamy dwie kampanie wyborcze. No, chciałbym, żeby politycy wyciągnęli z tego pewne konsekwencje dla własnych działań, no, przemyśleli swoje działanie i doszli do wniosku, że kultura kompromisu, której chyba nie ma, długofalowo się opłaca. Problem w tym, że ten hejt, te ataki w sieci czy poza siecią, krótkookresowo się opłacają, ponieważ służą polaryzacji, która przekłada się na rywalizację w kampanii wyborczej. No, politycy zakładają, że niestety, że poprzez ostre atakowanie swoich przeciwników, zwłaszcza przez wpisy anonimowe niby w internecie, no mają szansę na zwycięstwo wyborcze. Natomiast potem, bo konsekwencje są krótkookresowe, czyli jakiś tam wynik w kampanii. No ale długookresowe konsekwencje będą za jakiś czas. Trudno je przewidzieć, może nie chce się na nie patrzeć. A ja przypomnę, jest coś takiego jak piramida nazwana nienawiści Gordona Allporta, która mówi, że zaczyna się od języka, zaczyna się od ostrych komentarzy, potem gdzieś przechodzimy przez jakąś izolację do dyskryminacji pewnych ludzi, a kończy się przemocą fizyczną, jeżeli nie eksterminacją. Oczywiście nie chcę porównywać do sytuacji sprzed II wojny światowej, ale o Żydach też najpierw zaczęto mówić i ich jakby odbierać im godność językowo, a potem skończyło się to, czym wiemy. Tak, oczywiście sytuacja nieporównywalna, tak samo jak zabójstwo prezydenta Narutowicza, ale też zaczęło się od wtedy jeszcze dużo mocniejszego, bo bardziej politycznego ataku na jego osobę. Także no, język nie wpływa krótkookresowo, natomiast długookresowo brutalizacja języka ma poważne wpływy. Tutaj oczywiście trudno mówić o krótkim związku przyczynowo-skutkowym, ależ w dłuższym perspektywie czasu to jest po prostu groźne.
To, co na pewno wiemy o zabójcy prezydenta Pawła Adamowicza, to, że był przestępcą i że był leczony psychiatrycznie, a bardzo mocne oskarżenia w stosunku do polityków pojawiły się już mimo próśb i rodziny i wielu, wielu osób o zachowanie pewnego dystansu, poczekanie chociażby do jakiegoś procesu. Bardzo mocne oskarżenia. Czy to jest też mowa nienawiści, kiedy na przykład prezydent Jacek Jaśkowiak w wywiadzie dla zagranicznej prasy wprost oskarża Jarosława Kaczyńskiego?
nie pamiętam tej wypowiedzi. No, zakładam, że to jest jakaś ostra krytyka tego, co się dzieje, zdaniem pana prezydenta Poznania. Na pewno nie wiemy, jakie były do końca motywy tej osoby. Znaczy widzieliśmy wszyscy, że wyskoczył. No był to zabójstwo polityczne, ponieważ zabito polityka, tak, no, lokalnego, ale polityka. Polityka związanego z opozycją. No i pojawiały się tam oczywiście słowa, tak, że on tam za Platformy był, zdaje się, więziony. Znaczy był więziony, tak. Znaczy to problem oczywiście jest taki, nie ma bezpośrednio oczywiście odpowiedzialności polityków, tak, że konkretny polityk odpowiada za to, co się stało, tak. No bo nie. Oczywiście, jak pani redaktor powiedziała, musimy poczekać, co ten człowiek miał w głowie, jakie były jego motywy, dlaczego chciał zaistnieć. No przecież nie było to morderstwo rabunkowe, tak. No zabił Adamowicza, ponieważ on był politykiem i to opcji, której zdaje się nie był zwolennikiem. Natomiast no, problem jest taki, że politycy rządzący często odpowiadają politycznie za to, na co bezpośrednio jakby nie mieli wpływu. Przypomnę sytuację...
Ale też jest tak, że politycy wykorzystują tę sytuację.
Oczywiście, że wykorzystują.
Takich dramatów po to, żeby właśnie ukuć swój polityczny kapitał. I tutaj mamy taką chyba sytuację trochę. Znaczy na pewno...
Dobrze by było, to chyba redaktor polityki napisał Baczyński, żeby też rzeczywiście teraz o tym nie mówić, poczekać na to, jak to będzie wyglądało. Natomiast przypominam sobie, jak popełnił samobójstwo chyba jeden ze świadków w procesie Olewnika i wtedy no, minister sprawiedliwości, wtedy był nim Siąkalski, no, został zdymisjonowany. No, on nie miał żadnej, znaczy on nie odpowiadał za to, tak? To nie była jego wina, zaniedbanie, a jednak poniósł konsekwencje natury politycznej i to no, niestety w tym sensie zawsze odpowiadają ci, którzy aktualnie, znaczy ponoszą konsekwencje polityczne, tak? Ci, którzy sprawują władzę, ale rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówi, to jeszcze jest dużo za wcześnie, żeby mówić o bezpośrednich przyczynach. No, myślę, że na pewno mówimy często o pewnym kontekście, tak, że ta mowa nienawiści od już lat się rozwijała. No, wczoraj wydali takie oświadczenie dyrektorzy Instytutów Polskiej Akademii Nauk, wszystkich, mówiąc właśnie o tym, że to trzeba coś z tym wykorzystaniem, promowaniem mowy nienawiści także do celów politycznych zrobić, bo mówię, to po pierwsze to jest, rzeczywiście widać, że prokuratorzy, myślę, że często bali się też, po pierwsze, żeby nie byli potraktowani jako osoby, które ingerują w wolność wypowiedzi. No, łatwo zdiagnozować przestępstwo, nie wiem, kradzieży, czy też pobicia. Trudniej, no właśnie, tak, gdzie się kończy wolność słowa, a gdzie zaczyna się no, mowa nienawiści, aby gdzie zaczyna się uderzanie w godność człowieka. To myślę, że to też wynika z tego, że oni do końca sobie z tego poradzić nie powinni, ale też to marginalizowali. No, ileś razy pojawiała się swastyka, gdzieś tam pisał, jak ktoś w opinii, że to jest znak słońca. No i to są tego trochę też konsekwencje.
Przypomniał mi się teraz wpis mojej znajomej na Facebooku, że ona chyba ma jakoś dziwnie sprofilowanych znajomych. Ja muszę się z tym zgodzić, że chyba ja też, bo wśród moich znajomych ja takich na przykład wypowiedzi ostrych, drastycznych nie widzę, a mam ich sporo. Chciałam zapytać o to, na ile to są działania takie oddolne, na ile to są poszczególne jednostki jakieś niezrównoważone, bardzo tej nienawiści zapiekłe, a na ile możemy przypuszczać, że tutaj po prostu, nie wiem, poszczególne partie opłacają sobie takich hejterów z sieci i ta fala też jest jakoś odgórnie sterowana.
Czy na pewno... W czasie kampanii wyborczej, przede wszystkim, poza nią może też, są takie przypadki, gdzie partie...
wyborów.
No tak, ale jeszcze kampanii formalnej nie ma. Ale rzeczywiście są takie sytuacje, gdzie to o nich mówimy, że partie zlecają, tak? Firmom, które wynajmują tych, którzy komentują. No jedni komentują pozytywnie, inni hejtują, tak? To jest jakiś oczywiście, to trudno to zbadać, tak? Bo nikt się do tego nie przyzna. Natomiast o tym wiemy, dziennikarze nie sprowadzili śledztwa, materiały dzwonili do tego, coś takiego jak marketing szeptany, czy też czarny PR, tak zwany w internecie istnieje. Sam kiedyś rozmawiałem ze studentką, która miała 100 maili i pracowała na zlecenie firm. Pisała komentarze, dotyczyły branży zupełnie innej, tak? Nie polityki. No, pisywała pewno, chwaliła produkty. Ale mechanizm był taki sam. Jaki jest procent tego w internecie? My nie wiemy. Na pewno to jest jakiś problem. Myślę, że bardziej w okresie kampanii wyborczej, co było widać w 2015 roku podczas wyborów i parlamentarnych i prezydenckich, w tym okresie międzykampanijnym pewnie nie. Natomiast ten internet też wyzwala no, złe emocje jakiejś części społeczeństwa. No jednak dano dostęp, bardzo łatwy, tak, internet spowodował, że każdy dzisiaj prawie ma do niego dostęp i te treści może publikować. I osoby, które kiedyś siedziały w domu i to tkwiło w ich głowach, niestety mogą przelać to do sieci. No, plus jest taki, że one często mają nieświadomość, myślą, że są anonimowe, a rzeczywiście oczywiście no, nie tylko wiedza informatyczna połączona z wiedzą prawną powoduje, że można ich za to ścigać. Także nie, trudno powiedzieć, jakie proporcje, ale na pewno jest to i z tej strony politycznej. Teraz myślę, że nie, bo te wpisy, o których mówiliśmy, no to są po prostu jacyś źli ludzie, tak, w internecie, których należy ścigać. No i dobrze chociaż to, że państwo polskie organy zaczęły ścigać.
No i myślę, że teraz możemy już zakończyć i mając na uwadze, że od 17 dzisiaj do jutra, do 19 trwa żałoba, troszeczkę się zastanowić nad tym, żeby jednak i w swoim życiu osobistym i też w przestrzeń publiczną tego wszystkiego, czego tam nie powinno być, nie wprowadzać.
To jest taki czas.
Bardzo dziękuję. Gościem kluczowego tematu był politolog dr Szymon Osowski.
Dziękuję bardzo. Kluczowy temat.